Chwała naszemu Panu.
Chwała Panu.
Naszym Panem jest Jezus Chrystus. I śpiewaliśmy, że jest naszym przyjacielem. I że On nas nie zawiedzie. I tak się złożyło, że to, co było czytane na początku o tych młodzieńcach i pacholętach. Bardzo ładne słowo, pacholęta. Czyli małe dzieci. Młodzieńcy. Młodzieńcy ustają i mdleją. No a małe dzieci biegną, to się potykają i upadają. I tam jest piękny wyraz lecz. Lecz, ale. Ale ci, którzy ufają Panu. On nas nie zawiedzie, nasz przyjaciel. Którzy Panu ufają. Nabierają siły. A więc już nie mdleją, nie ustają. Nie potkną się, a jeśli się potkną, to szybko wstaną. Nie upadają. Wzbijają się w górę na skrzydłach. Pomyślałem sobie, cóż to mogą być te skrzydła? Jak orły. Biegną, a więc ich nóżki, tych pacholąt, nie mdleją. Idą, jako młodzieńcy, i nie ustają. To są ci, którzy ufają Panu. A wyrazy, które występują w Nowym Testamencie, gdy chodzi o ufać, to znaczy porywać się na rzeczy niemożliwe, czyli być śmiały, odważny i robić to, co należy zrobić. Ale też jest i wyraz, którego użyto, gdy Pan Jezus na krzyżu wisiał i gdy ludzie patrzyli na Niego i mówili, zaufał Bogu. I to jest inny wyraz. To nie jest wyraz, że porwał się na coś niemożliwego. Nie. Tam jest wyraz, że zawisnął. Zaufał, że po prostu zawierzył. Zawierzył. Jak niemowlę w rękach matki. Śpi i nie wie, że jest niebezpieczeństwo. Ja zawsze, gdy tego wyrazu używam, to od pół wieku używam takiego porównania, właściwie obrazu. Pewnego wydarzenia, które znam jeszcze z dzieciństwa właściwie, z wczesnej młodości, gdy czytałem książkę Chata wuja Toma. Nie wiem, czy ktoś ją w ogóle zna, czy ją dzisiaj czytają. Tę książkę to była historia niewolników, murzynów amerykańskich. I tam, gdy właśnie pewna murzynka, która miała świeżo urodzone dziecko, niemowlę, postanowiła uciec z tej niewoli. I szła. W nocy szła. Ale się dowiedzieli tamci, że ona uciekła, więc ją gonili. A to była zima. I ona, gdy zobaczyła, usłyszała tętent koni, zobaczyła, że ją gonią, biegła. I dobiegła do rzeki, rzeki szerokiej. Bardzo szerokiej rzeki. Która była skuta lodem, a lód popękał i płynął ten lód. Kry potężne płynęły. I właśnie ona stała, oni byli pewni, że się zatrzyma, a więc już byli pewni, że już ją mają. Ona weszła na pierwszą krę i kra się przechylała, ona na drugą, na trzecią, czwartą i tak powoli, powoli, powoli z kry na krę przechodziła, aż oni stanęli na koniach i z przerażeniem i z podziwem patrzyli, co się dzieje, bo to wiecie, to znaczy kra zmiażdży, przecież to nie jest tylko sama woda. Ale mi chodzi o to dziecko. A dziecko zawinięte w jej rękach spało. Cały czas spało. I to właśnie jest ta ufność, ten wyraz peito, zawierzyć, zawisnąć. Po prostu nic nie możemy zrobić, tylko zawierzamy komuś. Ja dzisiaj chciałem właśnie na podobny temat mówić. To właściwie będzie kontynuacja. Oczywiście też to jest, no, myśmy nie uzgadniali niczego, prawda? Nic nie wiedział. Ale spójrzmy na te dwa wersety, które są w liście do Hebrajczyków, rozdział 13 i wiersze 5 i 6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. To jest ten znany rozdział 13 listu do Hebrajczyków, a najbardziej jest znany werset 8, prawda? Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Z tym, że kiedyś właśnie mnie pewne zdanie z wersetu 5 zastanowiło. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To zdanie. Ono jest w kontekście naszego życia codziennego, środków materialnych, które mamy lub ich nie mamy, mamy za dużo albo za mało. W każdym razie ma być nasze życie wolne od chciwości. Mamy się zadowalać tym, co jest. Poprzestawajcie na tym, co wystarczy, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Pamiętamy. Poprzestawajcie na tym, co wystarczy. Dlatego, że ktoś nas zabezpiecza, jak ta matka, to niemowlę, które nie wiedziało, co się dzieje, nie miało świadomości. On powiedział, że nas nie porzuci, ani nie opuści. Są te dwa czasowniki. Porzucić, opuścić. A więc jeśli leci dwóch w szybowcu i trzeba się uratować, bo szybowiec już spada i gdyby któryś z nich wyskoczył albo z balonu, gdy lecieli, to by jeszcze szybowiec dalej mógł dolecieć i jakoś wylądować. I który ma wyskoczyć z tego szybowca? Kto ma z tego balonu wyskoczyć, ażeby resztę uratować? To jest ten dylemat. Porzucić. Kogoś wyrzucić. Ktoś sam wyskoczy i ich porzuci, ale żeby ich uratować, to sam straci życie. Więc ja ciebie nie porzucę, nie wyrzucę, nie odrzucę, nie odtrącę, a też i ciebie nie opuszczę. I samotność jest wtedy, gdy człowiek nie ma nikogo bliskiego, gdy jest osamotniony i jest opuszczony. Bo być samemu gdzieś, przebywać w samotności, jak to nieraz lubimy, to jest rzecz twórcza i ożywcza, potrzebna. Ale ta samotność w opuszczeniu, gdy ktoś jest porzucony, gdy się nie ma do kogo zwrócić, gdy jest sam jak ten pies na świecie, to właśnie jest rzecz najgorsza. I tu jest powiedziane, że to się nam nie zdarzy, bo ktoś powiedział, że ja cię nie. Ja kiedyś sobie robiłem analizę tego tekstu w języku greckim, to wiecie, tam 5 razy jest powiedziane nie. U nas tego nie widać, ale w tamtej składni greckiej jest 5 razy, bo 2 razy jest wyraz nigdy. Tutaj nie ma tego wyrazu, ale tam jest w tej składni jest nigdy. 2 razy nigdy. Potem jest 2 razy nie. I u nas też jest 2 razy nie. I raz jest ani. A więc aż 5 razy. Nigdy, nie, ani. Takie gwarancje w tak krótkim zdaniu. Nie pamiętam, ile jest wyrazów w języku greckim. Być może tylko 9, o ile pamiętam w tej chwili. No i jest też taki zaimek 2 razy powtórzony ciebie, ciebie. A więc to jest konkretnie do osoby zaadresowane. I tu mamy właśnie odnośnik. Ja tu widzę odnośniki w mojej Biblii. Jest to 5 Księga Mojżesza oraz Księga Jozuego. I gdy ja sobie tam sięgnąłem, też i w tej chwili sięgam, to cóż jest w tym 31 rozdziale, tego nie będziemy czytać, ja nie chcę nikogo rozpraszać, ale chcę, żebyśmy posłuchali. Cóż jest tam w tym 31 rozdziale? Mojżesz stanął przed całym Izraelem i mówi tak: mam dzisiaj 120 lat. Piękny wiek. 120 lat. Nie mogę już wychodzić ani wchodzić, czyli nie mam już sił. Jestem już zmęczony, podobnie jak ja się czułem, gdy przekazywałem pastorstwo i potem mi ulżyło. Gdy pytali mnie później moi koledzy, jak się czułeś, ja mówię, garb mi spadł. A jaki garb? Garb odpowiedzialności. Nie pracy, ja dalej pracuję, dalej wykonuję czynności rozmaite. To nie chodzi o czynności, chodzi o odpowiedzialność. W tej chwili już ktoś inny ją ma. I właśnie Mojżesz już nie był w stanie. I Pan powiedział do mnie, nie przekroczysz tego Jordanu. A więc Bóg też mu zakreślił już jego dni, jego zakres obowiązków, odpowiedzialności. Ty już zakończyłeś tą wędrówką przez 40 lat na pustyni swoją posługę. Służyłeś Bogu lat ile? No, wcześniej służył Egipcjanom, Faraonowi. Nie 120. Jak to było? Dzieci na szkółce wiedzą lepiej chyba od nas, nie? Jak to było? Mojżesz miał lat 40, tak? No i kim był? Był adoptowanym, przybranym synem Faraona. Jego ulubionej córeczki, która sobie znalazła gdzieś tam w koszu nad brzegiem Nilu, znalazła niemowlę, chłopca i się w nim rozkochała. I on był dowódcą wojsk Faraona. No i zdarzyło się, że w tej swojej porywczości, w swojej odpowiedzialności zobaczył, że ktoś kogoś krzywdzi i tego, który krzywdził, mu tak uderzył, że zabił. No bo był silny żołnierz. No i co się stało? Uciekł. Nawet go nie wypędzili, nie. By go stracili. A żeby go nie stracili, to uciekł. Uciekł. I teraz ma następną 40. Czy on Bogu służy? Nie, służy swojemu teściowi. Na pustyni. Przez 40 lat pasie owce. Pomyślałem sobie, nudne zajęcie. Bez smartfona. Bez komunikatorów. Tylko pustynia. Na pustyni są trawy rzadkie, a więc to trzeba umieć paść te owce. I 40 lat spędzę. Pomyślcie sobie, pierwsze 40 lat. Triumfy. Dobrobyt, triumfy. I teraz tutaj przy owcach. Kiedyś też ktoś inny przy owcach ćwiczył. Pamiętamy, wiemy kto? Ten, który pokonał Goliata. Wcześniej ćwiczył przy owcach. A więc nie trzeba narzekać, gdy musimy sobie poćwiczyć. I Dawid właśnie później był człowiekiem, który był w stanie wykonać całą wolę Bożą. Za dni swego życia usłużył całej woli Bożej, jaką Bóg mu zamierzył. Właśnie przy owcach się uczył. I podobnie też się stało i z Mojżeszem. I nagle jest egzamin, dzisiaj mówiliśmy o egzaminie magisterskim Adama. A więc coś, co kończy naszą edukację. Ten egzamin gdzie się odbył, gdy chodzi o Mojżesza? Pamiętamy? No chyba tak. Chyba tak. Nagle patrzy, płonie krzak. I podbiega, podchodzi do niego, zdejmij swoje sandały. No to zdjął. Ziemia jest święta. I jest ta rozmowa kogoś z nim. Właśnie tego, który powiedział, nie porzucę cię. Powiedział później. Ale teraz. I w końcu, gdy słyszy, co ma zrobić, słyszy, że Bóg usłyszał i wie, jak cierpi jego naród, że on ma być wyzwolicielem, A więc teraz będzie połączenie tego, co miał wcześniej w pierwszej czterdziestce, gdy był hetmanem, dowódcą, żołnierzem. Teraz jest pasterzem i to się razem połączy. I będzie równa się następna czterdziestka. A więc żołnierz przy owcach się nauczył wrażliwości, delikatności, troski o każde ucho owieczki, nadszarpnięte. Trzeba coś z nim zrobić, żeby się zrosło, żeby nie krwawiło. Troska o te kopytka, prawda, które się ranią. To wszystko wymaga takiej troski. My dobrze wiemy, jak pasterze się owcami zajmują. Myśmy nieraz o tym mówili. Ja jestem dobry pasterz, troskliwy. Kładę duszę swoją za owce. Nie zabijam kogoś, tylko sam mówię, to ja wejdę i co ten jest winny, to ja ci oddam. Nie krzywdź go. On się tego nauczył. I teraz kim będzie Mojżesz w tej czterdziestce? Jest werset. Ja wiem, że my to znamy. Ja tego teraz nie wyciągam, nie robię wykładu. Tylko przywołuję. Nazwany został Bożym przyjacielem. Bożym przyjacielem. Kimś, kto stoi tak blisko, jak przy naszym ja, czy przy naszym ciele. Jak to kiedyś mówiłem, przyjaciel, ktoś przy moim ja, czy przy moim ciele. Prawda? Ktoś taki bliski. Dlaczego stał się Bożym przyjacielem? Dlatego, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. W tamtym czasie oczywiście. Najpokorniejszy. O pokorze można byłoby teraz dużo mówić. W każdym razie był tak już wewnętrznie przysposobiony przez te 80 lat, że Bóg mógł z nim rozmawiać twarzą w twarz. Oczywiście jest to pewna przenośnia. On twarzy Boga nie widział, a jeśli miał zobaczyć, to tylko skraj jego szaty. Twarzy nie mógł, bo by nikt nie może zresztą tego, bo by zginął. Ale Bóg z nim rozmawiał bezpośrednio. Tak blisko. I on właśnie stał się sługą. Stał się sługą przez 40 lat. Bożym narzędziem. I teraz mówi tak. Pan Bóg twój sam przejdzie przed tobą. On te narody wytępi. Ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział. A więc mają być nowy etap, nowe wydarzenia historyczne dla Izraela. Za Jordanem. I my znamy całe te wydarzenia, tę historię. I to właśnie jest powiedziane. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich, nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. Tu właśnie jest to ta wypowiedź. Potem przywołał Jozuego i na oczach całego Izraela powiedział, bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom, ty im oddasz ją w dziedziczne posiadanie, Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się więc i nie trwóż się. Potem spisał Mojżesz zakon, prawo, dał kapłanom. I gdy parę kartek dalej sobie obracam na pierwszy rozdział Księgi Jozuego, to tam również mamy te słowa przywołane. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bóg powiedział już później do Jozuego: byłem z Mojżeszem, będę z tobą, nie odstąpię cię i nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby czynić wszystko według zakonu, według prawa, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się ci wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ta księga się nie oddala od twoich oczu. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. No ale teraz obracam wszystko do Nowego Testamentu. Wracam do Nowego Testamentu. I nie będziemy mówić o Izraelu. To były wydarzenia ówczesne, historyczne. Nie będziemy ich oceniać. To było wtedy i na tamtą sytuację Bóg im dał gwarancję. Mamy Nowy Testament. Nowe przymierze. Nowe przykazanie. Ono nie zastępuje starego, tylko jest wypełnieniem, pełnością, pełnią poprzedniego, starego, tego fundamentalnego. I gdyby było 10 słów dekalog, tu są dwa słowa. Miłuj Boga, bliźniego. Dwa słowa, Bóg i bliźni. I na tym się wszystko zawiesza. I właśnie do Izraela, w jego granicach, w ziemi już obiecanej, wstępuje ktoś, kto do swoich przyszedł. Ten, który powiedział, że cię nie porzucę, nie opuszczę, do swoich przyszedł. W ludzkim ciele. Który mówi, ja jestem. Który wskrzesza zmarłych. Oni to widzą. Tak głosi, że są wszyscy poruszeni i są pewni, że to musi być ten, którego Mojżesz zapowiedział, że przyjdzie prorok, ten szczególny prorok, Mesjasz, Hamaszija, przyjdzie. I wszyscy go obserwowali, dziwili się i wiedzieli, że on się każdym zajmował i o każdego ujmował. Gdy oni nie mieli w zwyczaju szanować kobiety. Szanowali oczywiście, ale w pewnych granicach. Kobieta wchodziła, żona wchodziła w skład dobytku męża. Należała do męża. Dzieci należały do ojca. Nie miały swoich praw. Kobiety o prawa swoje walczyły do niedawna jeszcze. A tamto była rzecz normalna. A on na kobiety uwagę zwracał, traktował je inaczej. I to jest tyle przykładów, a szczególnie u Łukasza w Ewangelii to widać. Na dzieci. Wiemy, że apostołowie zabraniali, zostawcie, my tu mamy ważne sprawy swoje, męskie sprawy. Nie, pozwólcie, chodźcie dzieci, chodźcie. Na ręce wziął. To jest Mojżesz, pomiędzy 40 a 80. Owieczki. On pokazywał, że to są owieczki. Nie tylko cały czas mieczem i wojować. To są owieczki. Trzeba się tym zająć. A tam z kolei są ludzie w potrzebie. Ludzie, których się wcześniej trzeba było pozbyć, wytępić, wygnać. I do Syrofenicjanki, do poganki mówi, do Greczynki, jak różne mówią przekłady, mówi, do was nie przyszedłem, tylko do dzieci Izraela. Pani, ale ja jestem jak ten piesek. Troszkę tego chleba, który masz dla swego ludu, gdy są okruszynki na ziemi, pozwól mi jak pieskowi pod stołem zjeść. Pozwól mi. Wielka wiara. Znamy to, prawda? A więc na takich przykładach rozmaitych, gdy kobieta nierządna jakaś, prawdopodobnie płakała i mu te mokre stopy włosami wycierała. On ją ochronił. On o niej się wyraził dobrze. Tamtą, którą mieli ukamienować, ochronił właściwym słowem. Ale nagle widzą Mojżesza, tego proroka, tego już późniejszego sługę. Sługę, który jest stanowczy, jest mocny. Gdy trzeba, to wziął bicze i przepędził tych wszystkich ze świątyni, a właściwie z dziedzińców świątyni, przepędził. Ale gdy trzeba, to z kolei się zajął troskliwie. A więc to zdanie, nie porzucę, nie opuszczę, spełniło się w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. To sam Bóg wstąpił do Izraela i jest między nimi i On to realizuje. Ale nie każdy to czuje. Maria zastanawiała się, co to może być. Nagle słyszy, to nie jest moja rodzina. Maria, bracia, siostry, to nie moja rodzina. Każdy, kto pełni wolę Ojca, to moja rodzina. I Maria myśli, no ojej, o co tu chodzi? Jakaś głębia, jakaś szerokość, wysokość, głębokość. Coś niepojętego. To nie jest takie tylko litera na kamiennej tablicy. Coś takiego dziwnego. Gdy trzeba iść do Jerozolimy i umrzeć, Panie, nie idź tam. Panie, chodź, poczekajmy, ominie Cię to. Więc nagle widzą, że coś tu jest niezrozumiałego. A to właśnie ten, który mi obiecał, że ich nigdy nie ani nie porzuci, to konkretnie mówi do nich. On właśnie to realizuje, ale na sobie. I to, że na Golgocie umarł za grzech świata, sprawiło, że i Żyd, i Grek, i poganin mogą być zbawieni. I właśnie ten list do Hebrajczyków, list do Żydów, to jest przecież, to nie jest Pawła do Tymoteusza, nie. To jest list do Hebrajczyków, przywołuje tamto zdanie w kontekście naszego codziennego życia, naszej postawy, chciwość. To jest wielkie słowo i nie będziemy teraz go omawiać. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Owszem, on tu mówi o sprawach materialnych, ale na przykład chciwość władzy. To jest narkotyk. I to nie ma na to siły, bo nasz mózg tak się ustawia, że potem nie ma siły, żeby człowiek się mógł sam ochronić przed tym wszystkim, co poczucie władzy w człowieku wywołuje. Na to nie ma rady żadnej, ani lekarstwa. To jest zbadane na mózgach ludzi przez 20 lat. Pewien profesor z Krakowa badał i opisał to zjawisko, co się dzieje z naszym mózgiem, gdy właśnie mamy taką władzę nieograniczoną przez dłuższy okres. Dlatego są kadencje, dlatego wybieramy. Bo człowiek po prostu jest niezdolny. To jest pewnego rodzaju chciwość. Gdy chodzi o wygląd. Dzisiaj świat szaleje na punkcie wyglądu. Dzisiaj już nie lekarze operują twarze mężczyzn i kobiet i mężczyzn, ale każdy może zarejestrować. My też możemy sobie zarejestrować taką działalność i w swoim mieszkaniu robić na swoim fotelu. Właśnie piszą na ten temat, bo jest coraz więcej tragicznych pomyłek. A więc upiększanie swojej twarzy. Bo zmarszczki nie są piękne. Dlaczego nie? Gdy zmarszczki pokazują właśnie, kim jest człowiek, jaki był przez te wszystkie lata. Zmarszczki są piękne. Musi być gładkie jak papier. I gdy ja widzę taką właśnie w telewizji spikerkę czy aktorkę i już widzę, że tego, to klikam do mojej żony, prawda, i mówię, już pokazuję i oczy odwracam, już nie patrzę na nią. Bo mi jest wstyd za nią. Bo jest wstyd, bo widzę, że właśnie już ma pergamin na twarzy. Po co? Po co? A to jest też chciwość. Chciwość właśnie, żeby dobrze wyglądać. A za jaką cenę? Za jaką cenę? A więc Tu chodzi o postawę życia. Poprzestawajcie na tym, co macie. Kim jesteście? I w tym, kim jesteś, wykonuj Bożą wolę. Kto z was lubi pokrzywy? Lubimy pokrzywy? A ja musiałem specjalnie jeździć w pewne miejsca, bo żona mnie wysłała, i jej przywozić pokrzywy. Mówi, za mało przywiozłeś, a tego było dużo. Bo potrzebowała ich do pewnych swoich tych mikstur, które sobie później robiły. Nawet mamy tam cząstkę w naszym ogrodzie, gdzie się hoduje pokrzywy. Gdy jechałem i sąsiad pytał się mnie, bo ja żeśmy rozmawiali, mówi, a co pan będzie z tego robił, jakąś zupę? On tam wymienił mi jakąś zupę. No bo tam gdzieś we Francji jedzą, prawda, z pokrzyw, jakoś tam robią zupy. A więc zobaczcie, wszystko ma swoją wartość i znaczenie. I to, że ona piecze, to też jest dobre dla nas. Nie myślmy sobie, że to jest tylko takie sobie. A więc wykonać Bożą wolę. I teraz pomyślmy, ja pomyślałem sam o sobie. Ciebie. Ciebie. O kogo chodzi? Kim ja jestem? I przyszła mi na myśl sytuacja, kim my jesteśmy. On jest głową, ja jestem ciałem. My jesteśmy ciałem Chrystusa. On jest głową. Jakżeż głowa może opuścić i porzucić? Jak? Ani głowa bez ciała nie będzie żyć, ani ciało bez głowy nie będzie żyć. Jak można? Dlatego niech nie porzuca mąż swojej żony, jest powiedziane. Chodzi o jedność. I jest analogia do Kościoła. A więc mi chodzi teraz o zasadę jedności. Jesteśmy jedno. Dlatego nigdy nie i ani. Nie porzucę cię i cię nie opuszczę, bo zasadą jest jedność. Gdy kogoś się zapyta, czym jest wieczne życie, ludzie myślą o długości. A tymczasem wieczne życie według definicji tego, o co chodzi, jest to jedność z Bogiem. Być takim, jaki jest Bóg. A jaki jest Bóg? Bóg jest wiekuisty. A jaki ja jestem? Doczesny. A więc jeśli się znajdę w Bogu, to już nie będę doczesny, tylko będę wiekuisty. Razem z Nim. Jeśli nie będę w Nim, to będę dalej doczesny. Mam początek i swój koniec. A On nie ma ani początku, ani końca. A więc całą tajemnicą jest znaleźć się w Nim. I stąd Pan Jezus tyle razy, apostoł Paweł tyle razy mówi w Nim, we mnie. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Latarośle muszą i tak dalej. Nawrócenie na czym polega? Aby Chrystus w nas zamieszkał. Stoję przy drzwiach, pukam, otwórz drzwi, wejdę. Zobaczcie, cały czas jedność w małżeństwie, jedność i duszy, i ciała, i celów. Jedność. To jest wieczne życie. Bo życiem jest Bóg. I być w Bogu oznacza mieć wiekuiste życie.
Amen.
I to jest cała tajemnica. Dlatego też ta gwarancja nigdy, dwa razy nie, ani to aż 5 razy w tych 9 wyrazach właśnie mówi, że to jest rzecz tak istotna, jak to, że ten palec jest tutaj w tym miejscu. Gdyby znalazł się gdzie indziej, wiadomo, co by było. To no, musi być. Nie może być inaczej. I kochani, dlatego z ufnością możemy powiedzieć, ponieważ sam Bóg, który kiedyś przy Izraelu był na górze, góra drżała, dymiła, a Izrael był przerażony. A Mojżesz był na górze. I Mojżesz nie był przerażony. Nie spłonął. Oni byli daleko od góry. To nagle Bóg, ten właśnie Bóg, straszny. Dlaczego ja o tym mówię? Bo tutaj przed rozdziałem 13 jest ostatni werset rozdziału 12. Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ja do tego nawiązuję, ja to wszystko głoszę w kontekście. Cały tekst, ale nie chcę tego rozwijać. Jest ogniem trawiącym. 12 rozdział, to jest 9 werset, a potem jest 13 rozdział i tak dalej. A więc w Chrystusie Jezusie Bóg już nie jest ogniem trawiącym, ale ogniem, który przemienia, przekształca. Przyszedłem, by ogień na ziemię rzucić. W dzień 50 ogień stąpił. Ten ogień w nas płonie i nas oczyszcza. I w ten sposób nas ten ogień co robi? Skleja, skleja, skleja. Przeistacza, przetapia i skleja. Ostatnio, gdyśmy byli nad morzem i tak dalej, gdyśmy tam rozmawiali z ludźmi, którzy szukają bursztynu, zajmują się bursztynem, takie różne, wiecie, sprawy były. I między innymi w jednej z rozmów, ja nie powiem wszystkiego, bo nie chcę się rozdrabniać, ja mówię, ale jak z tych drobin można bursztyn wykorzystać, bo duży bursztyn, ja rozumiem, ale te drobiny, po co te drobiny? Bo potem się go przetapia i się robi. Albo piasek, gdy chodziliśmy po piasku. Ja cały czas podziwiałem i myślałem sobie, że każde ziarenko piasku jest cenne w oczach Bożych. Dla nas to potrzebna jest łopata, prawda, taczki piasku, dopiero wtedy coś z tego zrobimy, ale a ja chodziłem po piasku, mówię, każde ziarenko, każdy ja, każdy z nas jest cenny. Dlaczego? I później, gdy w internecie sobie zobaczcie piasek, kwarc, to sobie poczytajcie, co się właśnie powstało i co jest z kwarcu, z piasku. Gdzie on się znajduje? Nawet nie wiemy, gdzie się znajduje, jak go wykorzystujemy. I na przykład nasze urządzenia, te, które mamy, prawda, te elektroniczne różne, smartfony i tak dalej, a teraz kwarc. Gdy odkryto, że można go właśnie stopić, połączyć, płytkę zrobić, i nagle ona przewodzi, a ja jestem również i elektrykiem, to wiem, co to znaczyło, gdy się robiło jakieś urządzenie, to trzeba było mieć potężne stoły, żeby połączyć. Gdy robiliśmy szafy sterownicze, to były potężne urządzenia. Ja sam nadzorowałem wykonawstwo takiej szafy i projektowałem ją. To jest potężne było. Komputery to była cała ściana, cała szafa. A dzisiaj byle smartfon wykonuje milion razy albo i więcej. Dzięki piaskowi, dzięki stopionym ziarenkom kwarcu. I to odkrycie zrewolucjonizowało całe nasze życie. I właśnie potrzebny jest ogień, żeby te ziarenka połączyć. Nie ziarenko z ziarenkiem, klejem jakimś, nie. Żeby przetopić, żeby sobie zrobić nowe stworzenie. Nowe stworzenie, to jest Nowy Testament, o tym brzmi cały czas. Nowe stworzenie. Stare przeminęło, wszystko jest nowe z tego samego, ale nowe. I to jest ta tajemnica, ogromna tajemnica, gdy Bóg przedwieczny mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Dlatego z ufnością możemy powiedzieć, z tym odważnym do przodu, ale też i z tym ufnym spoleganiem. Razem połączone. Pan jest moim pomocnikiem. Dlaczego pomocnikiem? Bo on jest moją głową. On nie jest gdzieś z boku, a ja tu. On ma swój adres, a ja swój adres. Nie, mamy wspólny adres. Jesteśmy jedną osobą. Jesteśmy jednością. I stąd jest pomocnikiem. Dla głowy pomocnikiem jest ręka. I zobaczcie, że teraz ręka również mówi kazanie cały czas, ale wszystko powstaje tam wewnątrz. A w głowie gdzie? Czaszka? Włosy? Mózg? Która półkula? Która część? To wszystko razem służy i sobie nawzajem pomaga. I stąd jest ta pomoc wzajemna, że nie ktoś jest panem, a ktoś sługą, tylko razem jesteśmy i panami, i sługami i wykonujemy dane rzeczy. Nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić tamten na zewnątrz? ten na zewnątrz. I teraz sobie przypominam wydarzenie właśnie z dzieł apostolskich. Gdy uzdrowili tego chromego, który 40 lat nie chodził. Gdy potem ich przesłuchiwali, znamy to, prawda? Gdy im zagrozili, a oni mają ufnie, odważnie iść, głosić. Nie wolno wam głosić. Piotr powiedział, nie możemy tego nie mówić, cośmy widzieli i słyszeli. Ale gdy wyszli, nie wiedzieli, co zrobić. Jak jest powiedziane dalej? Pamiętamy? Przyszli do swoich. Przyszli do swoich. Od obcych do swoich. Pan Jezus do swoich przyszedł. Do tych właśnie, których miał nie porzucić i nie opuścić. A oni go wypchnęli za Jerozolimę i ukrzyżowali. Zabij go. Nie chcemy. Barabasza chcemy. A oni przyszli do swoich. I to jest ten człowiek na zewnątrz, to są ci wszyscy inni, nie wewnątrz, nie w zborze, nie w kościele. Przyszli do swoich, opowiedzieli i się razem modlili. Zaczęło się miejsce. Zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą, tam właśnie jest ten wyraz, z ufną odwagą, czyli tak odważnie poszli do przodu, głosili Chrystusa. I kochani, taka jest esencja tego właśnie zdania z życia Mojżesza Jezuego dla nas na dzisiaj. Jezus w nas, my w Nim. Jesteśmy niezwyciężeni, bo zwycięzcą jest Chrystus. A w Nim zwycięża każde ziarenko piasku, ty i ja wtopieni w Niego. Przez miłość, która łączy. I stąd 13 rozdział pisze o miłości, się rozpoczyna o miłości bratniej. Dalej ten rozdział, co mówi. Potem jeszcze dalej. Cały rozdział ma kontekst do tego zdania. No i chciałbym, żebyśmy Bogu podziękowali za to, że jest. Za to, że my w Nim jesteśmy. A jeśli to się stało w naszym życiu, to wszystko jest no, w porządku. Jak Mojżesz. Doszedł, dodreptał i Bóg mówi stop, dalej nie pójdziesz. Wyjdź na górę, zobacz, obejrzyj sobie. Tam nie pójdziesz, ten właśnie Jozue pójdzie. Dobrze, Panie, jak postanowiłeś, tak zrobimy. Cały czas uległość, cały czas współdziałanie. To właśnie jest ten przykład piękny na Mojżeszu i na Chrystusie. Chrystus oddał życie za nas jako człowiek, wstał z martwych jako Bóg, który był człowiekiem. Człowiek nie zmartwychwstaje przecież. Ktoś go musi wskrzesić i też tylko na krótko wstał na zawsze. Nie widział skażenia. Wstąpił na niebiosa, wylał Ducha Świętego i cały czas na Kościół wokół siebie i pewnego dnia nas zabierze do siebie, a jeśli tam odejdziemy sami, to zobaczymy, jak to wszystko działa w praktyce, o czym żeśmy dzisiaj mówili. No, co jeszcze można byłoby dodać do tego? Pozwolić się skleić z Jezusem. Wejść do Jezusa i się stopić z Nim, skleić, pozwolić. A to jest proces na całe życie. Ale cały czas, żeby ten proces trwał. Powstańmy i spędźmy czas na wspólnym naszym rozmyślaniu przed naszym Panem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty widziałeś to wszystko, co stało się przez Adama i Ewę. Grzech, który rozdzielił nas od Ciebie. I Tyś w sobie pojednał to, co na niebie, na ziemi. Pojednałeś człowieka z człowiekiem i stworzyłeś jedność. I Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy głosić to z pełnym przekonaniem, bo już 2000 lat mija, gdy Paweł o tym pisał, gdy list do Hebrajczyków powstawał. To wszystko już jest dawno sprawdzone w Kościele, w nowym wydaniu, gdzie i Żydzi, i Grecy i poganie razem tworzą nowe ciało. I Panie, pomóż i każdemu z nas, abyśmy mogli wytrwać aż do końca, gdyśmy rozpoczęli ten dobry bój wiary. A też Panie, pomóż i tym, którzy jeszcze nie są w Tobie, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, aby jak najszybciej znaleźli się w Tobie, bo wtedy mają pełną gwarancję, że nigdy nie porzucisz, nie opuścisz, zawsze będą uratowani, jak za dni Noego, ktokolwiek był w arce, został uratowany. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj głosisz dobrą nowinę po całej Polsce, że tyle tysięcy młodych ludzi i starszych ludzi na różnych miejscach i w różnych lokalach i na ulicach i w parkach głoszą Chrystusa i na plaży. Panie, dziękuję Ci za to, że Ewangelia brzmi dzisiaj i to głoszą różni ludzie różnych kościołów. Nawet katolicy też głoszą. Panie, dziękuję Ci, że pobudzasz. Dzięki Ci, Panie, za to, że to się dzieje i w naszym kraju. My to widzimy, coś, co było kiedyś naszym marzeniem, to dzisiaj widzę, jak to się dzieje. Jak Ty zbawiasz te ziarenka poszczególne, sklejasz je razem, tworzysz grupy, zbory. I Panie, oni wszyscy są pełni entuzjazmu i Ciebie głoszą z poświęceniem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wylałeś Ducha Świętego, że na ziemię wstąpiłeś, że zbawiłeś w taki sposób, że nikt nie może temu przeszkodzić, że diabeł musi milczeć i tylko drga z przerażenia, bo się już kończą jego dni. Panie, dziękujemy Ci za to, że śmierć została pokonana. Panie, została pokonana śmierć, ona również nie ma władzy żadnej, bo czy żyjemy, czy umieramy, zawsze jest jednakowo Twoi jesteśmy, należymy do Ciebie. Nigdy nie opuścisz, Panie. I dziękujemy Ci za to, że dajesz zwycięstwo też i w poszczególnych potyczkach naszych, w poszczególnych przypadkach, chorobach, trudnościach, że uczysz, kształtujesz i nas przysposabiasz, Panie, do siebie, abyśmy byli porwani na powietrze, gdy przyjdziesz po swój Kościół triumfalnie, albo też i z ufnością odchodzili z tej ziemi, wiedząc, do kogo idziemy. Halleluja.